Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałkowy poranek, a w naszym studiu przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałoby się powiedzieć senator Wielkopolski, a mogę tylko powiedzieć senator z Wielkopolski.
No bo senatorem się jest z całej Polski, a jest się wybieranym w różnych okręgach wyborczych. Okręgów wyborczych jest...
No Poznania jak na Dolnym Śląsku, to wiemy. To jest pytanie, w którym chciałem zawrzeć pewną tezę, dlatego że działa Parlamentarny Zespół na Rzecz Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Chciałem zapytać, czy pan się do niego zapisze, bo nie widzę pana w składzie.
No jeszcze nikt tam nie zaprosił.
A może pan?
Ale mogę być, no to mogę się dopisać do zespołu, ale biorę udział w tych takich rzeczach, które są ważne dla Poznania i Wielkopolski, chociażby spotkanie w Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Mimo tego, że jest pan z Dolnego Śląska, to że tak powiem,
ale to, ale to nie, ma znaczenia.
Wielkopolskie pan
po na tej samej zasadzie by trzeba tak. No, posła Grupińskiego... Pytanie skąd? Posła Szlapkę? Pytanie skąd?
Znaczy generalnie... No, stąd zostali
życie,
wybrani.
Życie jest tak skonstruowane,
no to tak jak Jadwiga Emilewicz.
No dokładnie tak.
Wybrana z Poznania krakowianka, ale tutaj działała.
No bo poseł odpowiada, ma ustanawiać i senator dobre prawo.
Czyli jak rozumiem, będzie pan, ale mimo wszystko dobre prawo, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, czyli jednak te tematy wielkopolskie będzie pan starał się
jestem
popychać?
Z dziada, pradziada poznaniakiem, wielkopolaninem, wnukiem dwóch powstańców wielkopolskich, więc trudno, żebym się odwracał plecami od Poznania czy Wielkopolski.
Dolny Śląsk, Bogatynia, Zgorzelec nam to wybaczą.
W sobotę miałem być w Bogatyni, tam rozdawać różne kalendarze takie.
A gdzie pan był? W Poznaniu?
No, niestety byłem chory. Jeszcze słychać do teraz, że mówię trochę przez inny sposób niż
to
normalnie.
Bardziej radiowy głos w tym momencie się niesie. Panie senatorze, to o bieżących sprawach. Prezydent Andrzej Duda w weekend podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Spodziewał się pan takiej decyzji?
Ja myślę, że taki czas nastał dobry chyba dla pana prezydenta i aby tak było dalej, że wyzwolić, łatwiej będzie mu się wyzwolić tych, no, z rąk pana prezesa Kaczyńskiego.
A może to było za cichym przyzwoleniem prezesa Kaczyńskiego?
Być może też, ale ja tego nie chcę rozstrzygać w tych kategoriach. Ja pamiętam krótko po wyborach prezydenckich, w których też brałem udział, pytano mnie, czy w tych 2020 roku, no, co uważam, jaki będzie pan prezydent Duda w nowej kadencji. No, uważałem, że podobnie jak prezydent Aleksander Kwaśniewski, w tej drugiej kadencji był bardzo samodzielny, że pan prezydent Duda będzie też bardziej samodzielny. No niestety te pierwsze lata, no, było widać, że ta samodzielność mocno ograniczona jest wpływami Nowogrodzkiej. No ale być może trzeba się o tą niezależność wybić. Ja dziękuję za decyzję panu prezydentowi. Postąpił także wbrew hierarchowi, znaczy władcy, bardzo ważnej osobie w kościele, przewodniczącemu
episkopatu. Dnia, kiedy był podpis, arcybiskup Gądecki apelował o podpisanie.
No, rano powiedział, żeby nie podpisywać pan arcybiskup Gądecki, a pan prezydent podpisał, więc to też jest pewna
panie senatorze, ale
odwaga.
To też jest trochę tak, że niektórzy mówią, że po prostu też prawica się zmienia, dostosowuje się do nowej sytuacji. Jarosław Kaczyński powiedział też w weekend, że społeczeństwo się zmienia i może trzeba dokonać pełnej analizy tego. Dlatego tak domyślam się, że być może to jest jednak jakaś ta... Bo to jest tak, że są konserwatywni wyborcy, którzy na pewno oburzyli się na to, ale jest grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która... No, zmienia się to wszystko.
No może prezydent się zmienia, ale decyzja pana prezesa Kaczyńskiego o przyjęciu Mejzy w swoje szeregi w sobotę, no chyba przekreśla to, co mówił wcześniej.
Bardziej Partia Republikańska chodzi.
No nie ma znaczenia, ale człowiek, no tak uwikłany w różne dziwne sprawy, zostaje teraz członkiem
PiSu. To może najpierw musi zostać członkiem PiSu, żeby go potem na przykład usunąć, ale to już takie moje supozycje. Co takiego się nagle stało, że te 5 miliardów zaliczki na KPO się odblokowało, bo Donald, to takie wrażenie, jakby Donald Tusk pojechał do Brukseli, załatwił, a z kolei poprzedni rząd mówi bzdura, to już było dawno wynegocjowane.
No, powiem tak, znaczy generalnie zawsze w Unii Europejskiej jest też polityka, są większe lub mniejsze sympatie i nie można tego ukryć, no skoro przez ileś lat władze polskie opluwały Unię Europejską, flagę Unii Europejskiej nazywano szmatą, nam nie pokazywano, nie używano hymnu. No dobra, no, ale premier rządu, dzisiejsza europosłanka, która bierze tam olbrzymie pieniądze, nie brzydzi tymi pieniędzmi, ale flaga Unii Europejskiej mi przeszkadzała, nazywała ją szmatą.
Dobrze, ale teoretycznie zasady są jedne. No, te pieniądze, ponieważ Polska jest też tym, który ten kredyt żyruje, powinny dostać te pieniądze. I jeżeli nagle nic się nie zmieniło, bo żadne przecież nawet projekty ustaw się nie złożyły, no to można domniemywać, że to była decyzja polityczna.
Ponieważ Unia Europejska też dojrzała, że po 15 października zmienił się klimat w Polsce, że jednak jest próba szukania praworządności i tak dalej. I taką decyzję podjął.
To muszą być panie redaktorze, klimatomet w takim razie, żeby
teraz
wiedzieć, że już można
przykład mojego kolegi, kiedyś radnego, pana Bartłomija Wróblewskiego, który jeździł szczekami, obiecywał przed wyborami różne rzeczy na, nie wiem, na Maltę, na jakieś tam boisko, na coś jeszcze tak dalej. To też były tylko obietnice wyborcze. No i gdyby, podejrzewam, ta była mądrzejsza polityka zagraniczna rządu premiera Morawieckiego, to te pieniądze by szybciej trafiły. No ale ponieważ ciągle staraliśmy się szukać dziury w całym, mieć największego przyjaciela premiera Orbana, no to były konsekwencje dla Polaków. I być może między innymi dlatego te wybory PiS przegrał. I nie ma żadnej zdolności koalicyjnej, ponieważ nie szanował oczekiwań Polaków.
Mimo wszystko stwarza to wrażenie, że to jest po tak zwanym uważaniu, po widzimisię, a to tak nie powinno działać. Na zasadzie takiej, że mamy rząd, który nam sprzyja, mamy rząd, który nam nie sprzyja, to dajemy albo nie dajemy, bo te zasady...
Ale tak samo było, polski rząd postępował, nie wiem, z ustawami tam Lex Czarnek, temu damy pieniądze, tej fundacji damy, temu stowarzyszeniu. To samo się działo w sporcie i tak dalej. Przykre, ale powiedział, a sport w ogóle będzie polityczny, a dawano pieniądze po uważaniu.
Tutaj
nie za wyniki sportowe, nie ma za medale.
Pożyczki, de facto żerują coś i powinni...
I to też trzeba musi zastanowić pan premier Morawiecki wtedy, kiedy decydował się, bo on się zgodził z takim wariantem, że właściwie 2/3 to są pożyczki, 1/3 to są subwencje, a i tak prędzej czy później wszystkie te pieniądze zapłacą podatnicy europejscy, bo przypomnę, że 1/4 VAT-u, całe cło i tam ileś innych opłat wchodzi
tak
do budżetu.
Tak brzmi, panie senatorze, pan teraz zabrzmiał mniej więcej jak taki porządny liberał, który mówi,
nie
ma darmowych obiadów.
No po życiu tak jest, że jeżeli się kiedyś zgodzili na to, że chcemy być w Unii Europejskiej, no to są koszty ponoszenia utrzymania tej Unii Europejskiej, także administracji tej Unii Europejskiej, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że przez lata ta Unia Europejska, czy podatnicy bogatszych krajów dopłacali do krajów biedniejszych, których była
to co,
Polska.
To teraz i tak... sobie odbiorą, tak?
Nie, że odbiorą. No generalnie chcą wyrównać szanse, bo przyjemnie jest żyć, jak nie ma granic w państwach, które mają żyją na podobnym poziomie, że człowiek się nie boi.
Pan wie te różne obliczenia, z których wynikało, że jedna złotówka zainwestowana w Polsce zwracała się na przykład w Niemczech 2-3-krotnie w postaci tego, co zyskiwały koncerny niemieckie na rynku.
No panie redaktorze, ale to wolał pan, żebyśmy ciągle jeździli
trabantami. Dobrze. A ja nie mówię, że to było złe.
Generalnie, jeżeli polskie społeczeństwo się bogaciło, to szukało dóbr konsumpcyjnych na wyższym poziomie. No powiedzmy, europejskie samochody były na wyższym poziomie niż w Polsce. Teraz głównie są produkowane i tak dalej, i tak dalej. No, europejskie różne rzeczy były na wyższym poziomie technologicznym niż polskie. I w związku z tym nadwyżki, które się pojawiały w kieszeni polskich pracowników, no były lokowane
także... No i zachód miał też kapitał, towary, ale to inna sprawa.
Ale dobrze, ale ten kapitał, to już powiem tak, jeżeli taki kapitał, jeżeli grupa Volkswagena wybudowała fabrykę we Wrześni pod Poznaniem i tak dalej, to co ona na plecach ją wyniesie? No została na polskiej ziemi, Polacy pracują,
Rosjanie by wynieśli na plecach, pan wie jak to było po wojnie.
Po wojnie w niektóre rzeczy wynosili na plecach, to jest fakt, ale generalnie ale takiej fabryki się nie da wynieść na plecach.
No ma pan rację.
Bo co innego, by inwestowali tylko w giełdę, to bym powiedział tak, kapitał, który inwestuje w giełdę nie jest wartościowym kapitałem, kapitał, który inwestuje w przemysł jest wartościowym kapitałem.
Może jest to jakiś miernik. O lewicy troszeczkę porozmawiajmy, dlatego że dostała ministerstwo, powiedziałbym, takie miękkie. Może oprócz cyfryzacji, która jest w znaczeniu, wie pan, technologia, przemysł, rolnictwo, to są takie twarde, mocne, czy resorty siłowe. Z całym szacunkiem edukacja, szkolnictwo, jeszcze już nie mówię o ministerstwie równości.
No dobrze, ale
bardziej
jest
takie obyczajówki.
No ale już o tej cyfryzacji to jedno. Ale generalnie polityka społeczna, praca, no to jest bardzo ważne dla milionów Polaków.
Nie, oczywiście. To jest ważne, cieszę się,
że będzie tak się wspierać tą minister pani...
Pan powiedział minister?
Panią minister, albo panią...
Czy pani ministra?
Nie, bo jeżeli się mówi panią, to minister, a jeżeli minister, to...
A nie gubi się pan w tym wszystkim?
Trzeba się przyzwyczaić do nowego nazewnictwa. Ja używałem od lat takie...
Ale jest takie niejednoznaczne.
Nie, zawsze pasuje. Natomiast generalnie, czy pani minister, czy
Ministerka byłoby sensowniejsze.
Nie, no ministerka to już głupio brzmiało.
Dlaczego jest dziennikarka, nie dziennikara? Kierowniczka, nie kierownica?
No to niech się. Ja nie jestem specjalistą języku polskiego. Lubię słuchać profesora Radka.
Ale cała lewica jest specjalistą języka polskiego.
Niech się starają tak edukować nasze społeczeństwo, żebyśmy używali tych nazw.
Dobrze, dobrze. Sam pan senator powiedział tutaj prawem rozpędu.
Mówię marszałkini, bo to pasuje. Ministra faktycznie to jest trudne do odmiany i to jest fakt.
No, lewicowi aktywiści taki sondaż zrobili, jak powinno być, bo też na przykład jest członkinie rządu, niech pan zaczął ładnie odmieniłem, feminatyw. Jest na przykład minister Paulina Henik-Kloska, minister nawet Barbara Nowacka, Izabela Leszczyna, no, ale już ministra Dziemianowicz-Bąk, ministra Kotula i tak dalej, ale jednocześnie jest na przykład wiceministra czegoś i sekretarz stanu, już tego nie odmienia. I potem pojawiła się informacja, co kto? Sekretarka stanu, sekretara stanu, sekretarzyni stanu, sekretarzyca.
No więc jest to problem, znaczy ja tylko przypomnę, jaka jest różnica, bo jest minister i jest wiceminister i tym wiceministrem jest sekretarz stanu. Reszta tytularnie nazywa się ministrami, są podsekretarzami stanu. A poseł czy senator może być albo ministrem, albo sekretarzem stanu.
Mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że to w tej chwili jest główna aktywność lewicy, że głównie to walka o feminatywę.
Nie, no są inne bardzo ważne elementy dla lewicy i zobacz, pan redaktor w najbliższych dniach i miesiącach zostały takie przygotowane ustawy poselskie i będą kolejne wdrażane, te, które znajdą większość, oczywiście w tej porozumieniu 15 października.
I jedna rzecz, o której pamiętam, pojawiła się informacja na stronie lewicy, że będzie wprowadzony projekt renty wdowie i to był wasz też między innymi postulat, ale potem przejęty przez Koalicję Obywatelską. I jak zajrzałem później, to ten projekt zniknął z waszej strony.
Nie, no generalnie to nie, bo on stanie się już teraz projektem rządowym. No mamy ministrę, panią minister.
Się pan zawahał tutaj.
W związku z tym to już ona zadba o to, żeby ten projekt nabrał ogłady i był taki prawnie przygotowany, a tyle dobry, żeby znalazł zrozumienie u większości parlamentarnej.
Ale jak rozumiem, temat jest aktualny, grany i będzie...
Tak, a czy proszę zauważyć, ja mogę historycznie wrócić, jak Bismarck wprowadzał system emerytalny w Niemczech, biedne państwo, rozdrobnione. Bismarck szukał pieniędzy.
Emeryturą były wcześniej dzieci, po prostu duża liczba
tak,
dzieci.
Więc Bismarck znalazł sposób na poprawę budżetu państwa i wprowadził te 65 lat.
A to już kiedyś o tym rozmawialiśmy,
tak,
pamiętam.
I średnia przeżywalność mężczyzn była tam 2 miesiące, a może 3. W związku z tym on już wprowadził pierwszy taką rentę wdowią. Z reguły kobiety żyły dłużej już wtedy, nie tylko teraz.
Nic się nie zmieniło.
To wtedy mężczyzna umierający dostawała, żona dostała tam połowę jego...
I jeszcze jedna krótka rzecz, przepraszam, bo kończymy za moment. Czy będzie zgoda lewicy na kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, bo już słyszałem wypowiedzi lewicy, że my się na to nie zgodzimy, bo to by oznaczało, że większość Polaków nie będzie płacić podatku.
Nie, no bo to nie
Mówiła
jest...
część Polaków.
To nie jest tak. Ja był w szczegółach, można powiedzieć tak. A czy dyskusja na lewicy, a szczególnie partia Razem mówi tak, czy to ma być wszystkich, a więc i milionerów, i tych najbiedniejszych, czy ma być powiedziane tak, że tylko ta kwota wolna będzie dotyczyła jakiejś grupy podatników, na przykład tych, którzy są w pierwszej grupie podatkowej. I to jest ta różnica. Ja wierzę w to, że pan premier Tusk tą obietnicę wyborczą spełni.
Ona była dla wszystkich.
Tak, ona była dla wszystkich. Tu jeszcze pani minister Leszczyna nawet mówiła, że nie 5 tysięcy, tylko 6 tysięcy. To oczywiście było przejęzyczenie, ale gdzieś tam w mediach nie tylko społecznościowych to krążyło. To prędzej czy później wejdzie w życie. Trzeba jeszcze tylko pomyśleć, jak zrekompensować samorządom utratę przychodów z tytułu PIT-u. Miasto Poznań, prawie 50% PIT-u trafia do budżetu miasta Poznania, bo Poznań jest powiatem poznańskim i miastem Poznań.
To już na kolejną rozmowę w takim razie. Proszę dobrnęliśmy.
Ja zawsze lubię o fachowych sprawach, panie rektorze, a nie o tych politycznych.
To sobie jeszcze o tym nieraz pewnie porozmawiamy. Senator Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy, gość porannej rozmowy.
Dziękuję. Klub Lewica w parlamencie.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.